Nigdy więcej nie zobaczył już królewskiego drzewa, chociaż często go szukał. Podczas jednej z podróży w zewnętrzne góry dotarł do głębokiej doliny i położonego na jej dnie jeziora, cichego i niewzburzonego powiewami wiatru, który targał koronami drzew na brzegach. Dolinę wypełniało światło czerwone, jak blask zachodzącego słońca, które jednak pochodziło z jeziora. Z przewieszonego urwiska kowal spojrzał w dół i zdało mu się, że sięga wzrokiem w niezmierzoną głębię. Ujrzał tam dziwne kształty z płomieni, gnące się, rozwidlające i falujące niczym wielkie wodorosty w podmorskim wąwozie, a także pomykające wśród nich ogniste stworzenia. Przepełniony zdumieniem, zsunął się na brzeg wody i spróbował zanurzyć w niej koniec stopy, ale to wcale nie była woda, tylko coś twardszego od skały i przejrzystszego od szkła. Stanął na tafli i zaraz upadł ciężko, a dźwięczny łoskot przetoczył się nad jeziorem i odbił echem od brzegów. W jednej chwili łagodny dotąd powiew przemienił się w dziki huragan, ryczący niczym wielka bestia. Wicher zmiótł go z jeziora, cisnął na brzeg i pchał w górę stoku jak uschnięty listek. Kowal złapał rękami pień młodej brzozy i przywarł do niego kurczowo, a wicher siłował się z nim dziko, próbując go oderwać. Brzoza przygięła się do ziemi w potężnym podmuchu i otuliła go gałęziami. Kiedy wicher w końcu ustał, kowal podniósł się i zobaczył, że brzoza jest naga. Odarta do ostatniego listka płakała, a łzy spływały z jej gałęzi jak krople deszczu. Kowal położył rękę na białej korze i szepnął: bądź błogosławiona, brzozo. Czy mogę coś zrobić, by ci się odwdzięczyć i wynagrodzić szkody? Poczuł, jak odpowiedź drzewa płynie przez jego rękę. Nie, odparła brzoza. Uciekaj, wicher na ciebie poluje, nie należysz do tego świata. Odejdź i nigdy nie wracaj. Wspinając się z powrotem na zbocze doliny, czuł, jak łzy brzozy spływają mu po twarzy i osadzają gorycz na ustach. Z ciężkim sercem wyruszył w długą drogę i przez jakiś czas nie wracał do czarodziejskiej krainy. Nie mógł jednakże wyrzucić jej z pamięci i gdy w końcu ponownie tam zawitał, bardziej niż dotąd pragnął dotrzeć do serca królestwa. Wreszcie znalazł drogę przez zewnętrzne góry i po długim marszu dotarł do wewnętrznych gór, a były one wyższe i bardziej strome, zdawały się nieprzebyte. Udało mu się jednak znaleźć łatwiej dostępną przełęcz i pewnego dnia po śmiałej wspinaczce przebył wąską szczelinę i spojrzał z góry na Dolinę Wiecznego Poranka, choć wówczas nie znał jej nazwy, której zieleń przewyższa zieleń łąk pogranicza czarodziejskiej krainy w takim stopniu, w jakim ta ostatnia piękniejsza jest od zieleni naszej wiosny. Powietrze było tam tak przejrzyste, że oczy mogły dostrzec czerwone języczki ptaków śpiewających na drzewach po drugiej stronie doliny, choć było to bardzo daleko, a ptaki nie były większe od strzyżyków. Góry schodziły w dolinę długimi stokami, na których szemrały wodospady i kowal z radością w sercu ruszył w dół. Gdy postawił stopy na murawie doliny, usłyszał śpiew elfów, a na łące obok rzeki jaśniejącej od lilii ujrzał grupę tańczących dziewcząt. Oczarowany chyżością, wdziękiem i zmiennością ich tanecznych ruchów pospieszył w ich stronę. Nagle korowód przystanął. Długowłosa dziewczyna w plisowanej spódniczce wyszła mu na spotkanie. Ze śmiechem zagadnęła: robisz się coraz śmielszy, gwiaździsty, prawda? Nie boisz się, co powie królowa, gdy się o tym dowie? A może przybywasz za jej pozwoleniem? Kowal zmieszał się, bo uświadomił sobie własne myśli i zrozumiał, że dziewczyna w nich czyta. Sądził, że gwiazdka na czole jest glejtem pozwalającym mu wędrować, gdzie dusza zapragnie, a teraz już wiedział, że bardzo się mylił. Dziewczyna uśmiechnęła się i powiedziała: chodź, skoro już tu jesteś, to ze mną zatańczysz. Chwyciła go za rękę i wciągnęła do korowodu. Tańczyli razem i przez chwilę kowal miał uczucie zwinności, siły i radości, jakie niosło jej towarzystwo. Jednak po krótkiej, jak mu się zdawało, chwili zatrzymali się, a dziewczyna zerwała biały kwiat, który wyrósł u jej stóp i wpięła mu go we włosy. Żegnaj, zawołała. Może znów się spotkamy, jeśli królowa pozwoli. Nie zapamiętał niczego z powrotnej drogi, dopóki nie znalazł się na znajomych traktach swego kraju. W mijanych wioskach ludzie przypatrywali mu się ze zdumieniem i odprowadzali go wzrokiem, dopóki nie ginął im z oczu. Kiedy przybył do Przylesia, córka wybiegła z domu i powitała go radośnie, bo choć powrócił wcześniej niż się spodziewano, To i tak zbyt późno dla tych, którzy na niego czekali. Tatusiu! Zawołała. Gdzie byłeś? Twoja gwiazdka tak jasno świeci. Kiedy przestąpił próg domu, gwiazdka znowu przygasła, ale Nel złapała go za rękę, podprowadziła do paleniska i tam na niego spojrzała. Drogi mężu, powiedziała, gdzieżeś ty bywał i co widziałeś? Masz kwiat we włosach. Delikatnie wyjęła kwiat i położyła na swojej dłoni. Wyglądał jak oglądany z bardzo daleka, a przecież był tuż na ręce Nel i rozsiewał blask tak silny, że w zapadającym zmierzchu ich cienie kładły się na ścianach izby. Cień męża piął się wysoko, a jego duża głowa pochylała się z wysoka nad cieniem żony. Wyglądasz niczym olbrzym, tatusiu, powiedział syn, który nie odezwał się wcześniej. Kwiat nie zwiądł ani nie stracił blasku. Przechowywali go w sekrecie jak wielki skarb. Kowal wykuł szkatułkę zamykaną na klucz i tam go umieścił. Kwiat przekazywano z pokolenia na pokolenie. Ci, którzy odziedziczyli kluczyk, mogli czasami otwierać szkatułkę i patrzeć na wieczny kwiat, dopóki wieczko nie opadło, bo szkatułka zamykała się niezależnie od woli właściciela. Czas nie zatrzymał się w wiosce i rok mijał po roku. Kiedy kowal otrzymał gwiazdkę na uczcie grzecznych dzieci, nie miał jeszcze 10 lat. Gdy nadeszła pora na następną ucztę, Alf był już mistrzem kucharskim i miał swojego ucznia, Harpera. 12 lat później kowal wrócił z wiecznym kwiatem, a teraz zbliżała się zima, a wraz z nią kolejna uczta 24. Pewnego dnia tego roku kowal przechadzał się po lasach pogranicza czarodziejskiej krainy, a było to jesienią. Złote liście pyszniły się na konarach, czerwone leżały na ziemi. Usłyszał kroki kogoś idącego za sobą, ale nie zwrócił na nie uwagi i nie obejrzał się, głęboko zatopiony w myślach. Tym razem przybył tu na wezwanie i miał za sobą długą drogę, dłuższą niż to dotychczas bywało. Prowadził go przewodnik i pilnowały straże, lecz poza tym niewiele zapamiętał z drogi. Często mgła lub ciemności zaćmiewały mu oczy, aż w końcu dotarł na wyżynę pod nocnym niebem, usianym niezliczonymi gwiazdami. Zawiedziono go przed oblicze królowej. Nie nosiła korony i nie siedziała na tronie. Stała w majestacie i chwale, w otoczeniu zbrojnych zastępów, lśniących i migoczących jak gwiazdy na niebie. Zdawała się wyższa od ich wielkich włóczni, a nad jej głową płonął biały płomień. Przyzwała go ruchem dłoni, a on, drżąc na całym ciele, postąpił w jej stronę. Rozległ się wysoki, czysty dźwięk trąbki i raptem zostali sami. Stanął przed nią i nie padł na kolana, jak nakazywał dworski ceremoniał, bo był przerażony i czuł, że hołd tak znikomej osoby jest dla niej bez znaczenia. Po dłuższej chwili podniósł wzrok i ujrzał twarz królowej. Poważne oczy spojrzały nań z góry, a wówczas ogarnęło go wielkie zdumienie. W owej chwili bowiem ją poznał. Była to piękna dziewczyna z Zielonej Doliny, tancerka, u której stóp wyrastały kwiaty. Królowa uśmiechnęła się do jego wspomnień i podeszła bliżej. Długo razem rozmawiali, przeważnie bez słów. Z jej myśli dowiedział się wielu rzeczy, jednych radosnych, innych przepełniających smutkiem. Potem zaczął w myślach przyglądać się swemu życiu, aż wspomniał dzień dziecięcego święta, kiedy otrzymał gwiazdkę i ujrzał małą, tańczącą figurkę z różdżką w dłoni. Ze wstydem spuścił oczy, onieśmielony pięknem królowej. Ona jednak roześmiała się tak samo jak wtedy w Dolinie Wiecznego Poranka. Nie smuć się przeze mnie, gwiaździsty, rzekła, ani też nie wstydź się za swoich rodaków. Być może lepsza mała laleczka niż całkowite zapomnienie o czarodziejskiej krainie. Dla niektórych to tylko przebłysk, dla innych przebudzenie. Otowego dnia w głębi duszy pragnąłeś mnie ujrzeć i oto spełniłam twoje życzenie. Nie mogę jednak dać ci nic więcej. Na pożegnanie uczynię cię swoim posłańcem. Jeśli napotkasz króla, powiedz mu, nadeszła pora. Niechaj on sam dokona wyboru. Ale o pani czarodziejskiej krainy, wydukał. Gdzie miałbym spotkać króla? Pytałem o to wielu tutejszych mieszkańców i zawsze słyszałem tę samą odpowiedź. Nie powiedział nam, dokąd się udaje. A królowa odrzekła, jeśli król nie powiedział, gwiaździsty, ja też nie mogę tego uczynić. Wiedz jednak, że wiele podróżuje i możesz go spotkać w najbardziej niespodziewanym miejscu. A teraz uklęknij. Gdy przykląkł, królowa pochyliła się i położyła rękę na jego głowie, a wtedy spłynęła na niego cisza. Zdawało mu się, że jest zarazem w swej rzeczywistości i w czarodziejskiej krainie, a jednocześnie poza nimi obiema i patrzy na nie z daleka, czując się to wyzuty ze wszystkiego, to znowu niczym władca. Ale w jego sercu panował spokój. Po chwili uczucie wewnętrznej ciszy przeminęło, a on podniósł głowę i wstał. Brzask już rozjaśniał niebo i gwiazdy zbladły. Królowa odeszła. Słyszał dalekie echo, trąby grającej w górach. Wyżyna była cicha i pusta. I wiedział, że teraz u krańca drogi czeka tylko wyrzeczenie. Miejsce spotkania z królową zostało daleko za nim i kowal szedł wśród jesiennych liści, rozmyślając o wszystkim, co widział i czego się dowiedział. Od tyłu przybliżyły się kroki i w pewnej chwili tuż przy nim odezwał się głos: idziesz w tę samą stronę, gwiaździsty? Kowal drgnął, wyrwany z zamyślenia, i zobaczył idącego obok mężczyznę. Był wysoki, szedł krokiem lekkim i szybkim, strój miał zielony i nosił kaptur, który częściowo zasłaniał mu twarz. Kowal zdumiał się, bo tylko mieszkańcy czarodziejskiej krainy nazywali go gwiaździstym, a nie przypominał sobie, by widział kiedyś tego mężczyznę. Choć miał niepokojące wrażenie, że powinien go znać. A dokąd ty się wybierasz? Zapytał. Wracam do twojej wioski, odparł nieznajomy. I mam nadzieję, że ty także tam wracasz. W istocie, przyznał kowal. Wobec tego chodźmy razem. Coś mi się przypomniało. Zanim ruszyłem do domu, wielka pani poruczyła mi posłanie. Jednak już wkrótce opuścimy czarodziejską krainę, a ja nie sądzę, bym kiedykolwiek tu wrócił. A ty? Wrócę. Możesz mnie przekazać jej posłannictwo. Ale wiadomość jest przeznaczona dla króla. Czy wiesz, gdzie go znaleźć? Wiem. Jak brzmi wiadomość? Pani kazała mi rzec: nadeszła pora. Niechaj on sam dokona wyboru. Rozumiem. Nie kłopocz się tym więcej. Szli ramię w ramię w ciszy, mąconej tylko szelestem liści pod nogami, ale po przejściu kilku mil, gdy jeszcze byli w czarodziejskiej krainie, nieznajomy zatrzymał się. Odwrócił się w stronę kowala i ściągnął kaptur. Wtedy kowal poznał go. Był to Alf Czeladnik, jak wciąż nazywał go w myślach, pamiętając dzień, kiedy młody Alf stał w sali z lśniącym nożem przygotowanym do pokrojenia tortu, a oczy błyszczały mu w blasku świec. Dziś musiał już być stary, bo przecież od wielu lat piastował urząd mistrza kucharskiego, ale tutaj, pod koronami drzew na skraju czarodziejskiej krainy, wyglądał jak dawny czeladnik, aczkolwiek bardziej dostojnie. Siwizna nie przyprószyła mu włosów, zmarszczki nie pobruździły twarzy, a oczy błyszczały mu jakby odbitym światłem. Zanim wrócimy do twojego kraju, kowalu kowalczyku, chciałbym z tobą porozmawiać, rzekł Alf. Kowala zdumiała ta propozycja, bo sam często miał ochotę na rozmowę z mistrzem kucharskim, lecz jakoś nigdy nie mógł tego zrobić. Alf zawsze witał się z nim uprzejmie i spoglądał na niego przyjaźnie, ale zdawało się, że unikał rozmowy sam na sam. Teraz też popatrzył na niego przyjaźnie, następnie podniósł rękę i palcem wskazującym dotknął gwiazdki na jego czole. Blask zniknął z oczu Alfa i kowal zrozumiał, że pochodził od gwiazdki, która musiała jasno rozbłysnąć, a teraz przygasła. Zagniewany spiesznie odskoczył do tyłu. Nie sądzisz, mistrzu kowalu, odezwał się Alf, że nadszedł czas, by ją oddać? Co ci do tego, mistrzu kucharski? I niby czemu miałbym to zrobić? Czyż nie jest moja? Sama do mnie przyszła. Czy człowiek nie może zatrzymać tego, co dostał, choćby na pamiątkę? Niektóre rzeczy może. Te, które są prezentami darowanymi na pamiątkę. Ale inne nie dostają się nam w ten sposób. Nie mogą zostawać u kogoś na zawsze, ani przechodzić jako dziedzictwo z ojca na syna. Są tylko pożyczone. Chyba nie pomyślałeś, że ktoś inny może potrzebować tej gwiazdki. A właśnie tak jest. Czas nagli. Kowal stropił się, był bowiem wielkodusznym człowiekiem i z wdzięcznością wspominał to wszystko, co dała mu gwiazdka. Cóż zatem mam zrobić? Zapytał. Mam dać ją komuś z wielkich w czarodziejskiej krainie? Mam oddać ją samemu królowi? Gdy to mówił, w jego sercu zbudziła się nadzieja, że mógłby jeszcze raz wrócić do czarodziejskiej krainy. Mógłbyś oddać ją mnie, powiedział Alf. To jednak mogłoby okazać się dla ciebie zbyt trudne. Może pójdziemy do mojej spiżarni i włożysz ją do skrzynki, gdzie kiedyś schował ją twój dziadek. Nie wiedziałem o tym. Nikt oprócz mnie nie wiedział. Tylko ja wtedy z nim byłem. Pewnie wiesz zatem także, skąd miał gwiazdkę i czemu włożył ją do skrzynki. Przyniósł ją z czarodziejskiej krainy. To zresztą wiedziałeś bez pytania, odparł Alf. Zostawił ją w skrzynce z nadzieją, że przypadnie tobie, jego jedynemu wnukowi. Powiedział mi o tym, myśląc, że mógłbym to sprawić. Był ojcem twojej matki. Nie wiem, co ci o nim mówiła, Sama bowiem niewiele o nim wiedziała. Zwano go jeźdźcem. Był wielkim podróżnikiem. Zobaczył wiele rzeczy i zdobył wiele umiejętności, nim osiadł w wiosce i został mistrzem kucharskim. Odszedł, kiedy miałeś 2 lata, a wioskowi nie mogli znaleźć na jego miejsce nikogo lepszego od tego biedaka Noakesa. W końcu jednak, jakeśmy się spodziewali, ja zostałem mistrzem. Tego roku muszę przygotować następny wielki tort, a jak sięgnąć pamięcią, jestem jedynym, który zrobi to po raz drugi. Chcę włożyć do niego gwiazdkę. Dobrze, dam ci ją, powiedział Kowal. Spojrzał na Alfa, jakby chciał odgadnąć jego myśli. Wiesz, kto ją znajdzie? Dlaczego jesteś tego ciekaw, mistrzu Kowalu? Po prostu chciałbym wiedzieć, jeśli tobie jest to wiadome, mistrzu kucharski. Być może wtedy będzie mi łatwiej rozstać się z tym cennym dla mnie skarbem. Syn mojej córki jest jeszcze za mały. Może będzie ci łatwiej, a może nie. Zobaczymy, odrzekł Alf. Nie rozmawiali więcej, tylko maszerowali, aż opuścili czarodziejską krainę i w końcu dotarli do wioski. Udali się prosto do sali. W zwykłym świecie słońce zachodziło i czerwonawa zorza przeglądała się w oknach. Złocone płaskorzeźby na wielkich drzwiach jarzyły się, a spod okapów wyglądały dziwaczne, wielobarwne paszcze gargulców. Wielka sala nie tak dawno została odnowiona i odmalowana, co zresztą było przedmiotem długiej debaty w wioskowej radzie. Niektórym nie spodobały się te, jak mówili, nowomodne wymysły, inni zaś, bardziej światli, wiedzieli, że odświeżenie sali oznacza tylko powrót do starych zwyczajów. Jednakże skoro odnowa nie wiązała się z kosztami, bo mistrz kucharski zobowiązał się samemu pokryć wydatki, pozwolono mu zrobić wszystko po swojemu. Kowal nigdy nie widział wielkiej sali w takim świetle, więc stanął i patrzył na nią z podziwem, zapominając, po co tu przybył. Poczuł dotyk na ramieniu. Alf zaprowadził go do małych drzwi na tyłach sali, a otworzywszy je, powiódł ciemnym korytarzem do spiżarni. Tutaj zapalił wysoką świeczkę, otworzył kredens i z górnej półki wyciągnął czarną skrzyneczkę. Była wypolerowana i ozdobiona srebrną inkrustacją. Alf podniósł wieczko i pokazał wnętrze Kowalowi. Jedna mała przegródka była pusta. Inne wypełnione były przyprawami, świeżymi i o zapachu tak ostrym, że Kowalowi załzawiły oczy. Przyłożył rękę do czoła i gwiazdka łatwo się odkleiła. On jednak poczuł ukłucie bólu i łzy spłynęły mu po policzkach. Chociaż gwiazdka jasno błyszczała we wnętrzu jego dłoni, widział tylko rozmytą plamę światła, które zdawało się pochodzić z daleka. Nie widzę jej wyraźnie, powiedział. Musisz odłożyć ją za mnie. Wyciągnął rękę. Alf zabrał gwiazdkę i umieścił ją w przegródce, a ona od razu ściemniała. Kowal odwrócił się bez słowa i po omacku ruszył do wyjścia. Na progu stwierdził, że w oczach mu przejaśniało. Zapadał wieczór, a na rozświetlonym niebie opodal księżyca błyszczała gwiazda wieczorna. Gdy stał, podziwiając jej piękno, poczuł znów dłoń na ramieniu. Odwrócił się. Oddałeś mi gwiazdkę dobrowolnie, rzekł Alf. Jeśli więc nadal chcesz wiedzieć, które dziecko ją dostanie, to ci powiem. Chcę wiedzieć. Dostanie ją to dziecko, które wyznaczysz. Zaskoczony Kowal nie od razu odpowiedział. Cóż, zaczął z wahaniem. Ciekaw jestem, co pomyślisz o moim wyborze. Wierzę, że masz niewiele powodów, by dobrze wspominać Noakesa, ale jego prawnuczek, Tim Noakes, z miastka, będzie na uczcie. Noakesi z miastka są zupełnie inni. Zauważyłem, powiedział Alf. Ma mądrą matkę. Tak, to siostra mojej Nell, ale lubię małego Tima bez względu na pokrewieństwo, chociaż nie jest to oczywisty wybór. Alf uśmiechnął się. Swego czasu z tobą było podobnie, ale zgadzam się. Prawdę mówiąc, sam też wybrałem Tima. Wobec tego, czemu prosiłeś mnie o dokonanie wyboru? Taka była wola królowej. Gdybyś wybrał inne dziecko, musiałbym ustąpić. Kowal długo wpatrywał się w Alfa, a potem nagle skłonił mu się nisko. Nareszcie zrozumiałem, panie. Wielce nas zaszczyciłeś. Otrzymałem sowitą zapłatę, odrzekł Alf, a teraz wracaj w pokoju do domu. Kiedy Kowal zbliżył się do domostwa na zachodnim skraju wioski, ujrzał syna przy drzwiach kuźni. Właśnie je zamknął, bo skończył już pracę i stał, patrząc na białą drogę, którą zwykle ojciec powracał z wędrówek. Usłyszał kroki, odwrócił się i zdumiał, bo ojciec nadchodził od strony wioski. Pobiegł mu na spotkanie i serdecznie uściskał. Tato, wyglądam cię już od wczoraj, zawołał. Potem spojrzał w twarz ojca i z niepokojem powiedział: – Wyglądasz na zdrożonego, pewnie przybywasz z daleka. – W istocie z bardzo daleka, synku. Mam za sobą całą drogę od świtu do zmierzchu.